To chyba jest element najbardziej taki typowy. Ja o nim już słyszałam od jakiegoś jednego z misjonarzy opolskich, który był w Peru i to się bardzo potwierdziło. To znaczy, tym clue pobożności peruwiańskiej są procesje. To rzeczywiście na skalę, której u nas się nie widzi. No u nas to może być procesja na Boże Ciało, tak? A tam to właściwie co święto to procesja i to niektóre z tych procesji to są procesje na całe miasto, tłum ludzi tam idzie, można się... Mamy znajomych, przyjaciół Barrio, którzy nie idą na mszę, nie wiem, na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, ale na procesję na Señor de los Milagros, czyli tego głównego patrona Limy, to na pewno pójdą i wstaną o 4 rano, żeby tam iść. I to jest niesamowite. Są też grupy czcicieli bardzo konkretnych świętych, czy właśnie wyobrażeń, tak? Na przykład bardzo powszechnym kultem w Peru jest kult Dzieciątka Jezus z Pragi. No ja o nim słyszałam, gdzieś tam znam to wyobrażenie praskiego jezulatka z Pragi czeskiej, ale w Polsce, szczerze mówiąc, bardzo sporadycznie się spotykałam. A w Limie prawie, że w każdym kościele jest figurka i w wielu parafiach właśnie grupy takich czcicieli Niño Jesús, czyli Najświętszego Dzieciątka Jezus. I mnóstwo takich pobożności właśnie bardzo, bardzo konkretnie do jakiegoś świętego. Ogromny kult dla świętego Judy Tadeusza. Ogromny, niesilny. W wielu, wielu miejscach są jakieś tam kapliczki, czy nie wiem, jak jest jakiś malutkie targowisko, to ono zawsze ma jakiegoś patrona i często to będzie właśnie Juda Tadeusz, albo Święta Róża, czy święty Martin de Porres, czyli ci lokalni święci z Limy. I takich elementów jest dużo, choć często to jest taka pobożność powierzchowna, powiedzmy. Na pewno nie chciałbym uogólniać. Znam wielu bardzo, bardzo pobożnych katolików, dla których wiara naprawdę przekłada się na ich życie, na konkretne postawy czy decyzje, ale niewątpliwie jest też spora grupa ludzi, dla których jest to, powiedzmy, religijność jest przeżyciem bardzo emocjonalnym, to znaczy musi się coś dziać, właśnie musi być jakiś wizerunek, jakieś święto, muzyka, to wtedy tak, natomiast powiedzmy z tym przełożeniem tego na konkrety codziennego życia jest trudniej, jak pewnie w wielu krajach. Więc pewnie to po prostu co kraj to obyczaj, w Peru to mówię, są akurat na pewno procesje, czy na przykład odwiedzanie 7 kościołów w Wielki Czwartek wieczorem. Ja przez całe Triduum i Wielkanoc nie widziałam tylu ludzi w kościele, co w Wielki Czwartek, bo jest bardzo silna tradycja odwiedzania później 7 kościołów, taka bazująca na tej rzymskiej tradycji, ale ogromnie silna, tam tłumy walą drzwiami i oknami do tych kościołów, także mówię, no, tak tam jest. Ja przynajmniej na początku podchodziłam do naszych przyjaciół tak może trochę z góry, tak? No bo my tu jesteśmy wykształceni z Europy, my wiemy, jak się robi rzeczy, tak? My wiemy, jakie powinno być ich życie, tak? My wiemy, co jest niezbędne człowiekowi do szczęścia, tak? My wiemy, jakie powinni mieć ideały, cele i pragnienia.
Oświeceniowy rozum górą.
Tak. A później człowiek rozmawiał sobie z taką matką rodziny w Peru na przykład i robi się taki malutki. My z wszystkimi naszymi teoriami na temat ekumenizmu i tak, napisanymi na ten temat książkami. Później widziałam nasze dzieciaki na ulicy, które jedno było muzułmaninem, jedno katolikiem, a jedno protestantem. Bawiły się ze sobą świetnie, a na Boże Narodzenie jedne drugich zapraszały do domu. Tak, każdy na swoje święta zapraszały do domu. Na Boże Narodzenie nasz przyjaciel malutki, teraz to już nie jest taki malutki, urósł, przed swoim domem budował gigantyczną szopkę, tak? No kurczę, podobała mu się szopka, miał dobre konotacje w głowie z chrześcijaństwem, chodził do katolickiej szkoły, bo taka akurat była blisko. I mówię, to taki był ekumenizm stosowany i praktyczny. Także często się nawet mówię od naszych przyjaciół, na których niewątpliwie, ja przynajmniej mówię, na początku to często patrzyłam na nich z góry, a później oni nas uczyli życia.